Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
Zgodnie z zapowiedzią moim i Państwa gościem jest dzisiaj ojciec profesor Józef Augustyn. Szczęść Boże, witam serdecznie, Boże. Ojcze.
Witam również.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się spotkać i porozmawiać na temat książki zatytułowanej Listy Matki Anna Augustyn. Myślę, że to będzie bardzo osobista rozmowa. Czytając te listy, ojcze, nasuwa się jeden wniosek. Czytamy listy osoby świętej, osoby oddanej Panu Bogu i rodzinie. Czy te publikacje w jakiś sposób odkryły przed ojcem nowy aspekt związany z osobowością ojca mamy?
Jak najbardziej. Te listy odkryłem 1,5 roku temu, 2 lata temu, niecałe 2 lata temu. Ich historia jest niezwykła, dlatego że pisała listy do wszystkich. Te listy zachowała siostra zakonna. Najlepsze listy są do niej pisane. I najstarsza siostra, która miała rodzinę, one to zachowywały jako pamiątkę, ale nie sądzę, żeby zachowywały to ze względu na treść. I siostra wyjeżdżała do Kamerunu i te listy przekazała starszej siostrze i ta związała jakimś sznurkiem te listy i trzymała tam gdzieś. Kiedy nagle znalazłem jeden z tych listów, ktoś mi go wręczył i mówi, że dostał ten list od tej najstarszej siostry Stanisławy. Dzwonię natychmiast do niej i mówi, gdzieś tam leżą. Ja się modliłem wtedy, żeby się odnalazł i tak się historia zaczęła. Co było, właśnie, żeby odpowiedzieć na pani pytanie, co było zaskakujące? To, że tam jest, była pobożna, że była taka dobra, taka ciepła mama. To jest w tych listach i to myśmy to wiedzieli, to nie było zaskoczenie. Ogromne zaskoczenie to była jednak treść i forma. Ja mogłem to odczytać, dlatego że trochę zajmowałem się duchowością. Przypuszczam, że gdybym nie miał tego wykształcenia takiego formalnego od strony teologicznej, byłoby mi trudno ocenić, ale ja nie dowierzałem tym listom sam sobie. Dlatego dawałem do oceny kolejnymi tej książce.
I są tutaj ci eksperci,
tak,
prawda?
Są. Jest między innymi ksiądz profesor Urbański, ksiądz profesor Leon Nieścior, jest ojciec Kubik, nasz jezuita, jest też ksiądz Fokciński, który był przy Janie Paweł II, zajmował się beatyfikacjami, także to było to zaskoczenie.
Istniała pokusa, aby te pamiątki rodzinne, niejako nawet można powiedzieć relikwie rodzinne, zostawić tylko dla siebie i nie dzielić się nimi z innymi osobami.
To była moja batalia wewnętrzna, co z tym zrobić. Dlatego, że to są jednak sprawy bardzo osobiste i te listy troszkę pokazują też takie, te boleści rodzinne, trudności rodzinne. Ona była bardzo szczera w tym, co pisała i dlatego to było pewne ryzyko, ale też radziłem się i pytałem się, bo to nie sam wydawałem te listy. Pytałem się też tych ekspertów i była powszechna zachęta, żeby to opublikować.
A jaka była reakcja rodziny?
Bardzo pozytywna. Znaczy,
od razu jednogłośnie zgodziła się, by opublikować?
Nie było. Głos był taki, ona na to zasługuje.
Mama 9 dzieci, powiedzmy.
No, tak.
W tych listach, tak jak ojciec wspominał, mowa także o trudnych sprawach życia codziennego, o bolesnych doświadczeniach. Jednym z takich bolesnych doświadczeń jest z pewnością śmierć ojca, brata, świętej pamięci Kazia, bo tak mama go nazywa, prawda? I z niezwykłą wiarą potem odnosi się do tego wydarzenia. Zawierza to wszystko Panu Bogu i jest przekonana w liście, możemy to przeczytać, tak, że ona wie, że to służy czemuś większemu, tak, czemuś dobremu. Po prostu czytamy, no, prawdę teologiczną w tych listach ojcze.
Tak, to wydarzenia trudne były dla niej po pierwsze znakiem woli Bożej, po drugie były dla czegoś, ku czemuś. Żadne z wydarzeń tych trudnych nie było jakby samo w sobie. To nie było fatum. My to tak często odbieramy, że to jest jakieś fatum, jakiś przypadek. Dla niej to nie był przypadek. Po pierwsze, to był znak woli Bożej, który czemuś służy, do czegoś prowadzi. To są, no, trzeba mieć świadomość, że te listy są z tego okresu późniejszego.
Ona miała wtedy 50 lat, prawda?
50 lat. Więc ten pierwszy list, który się zachował, to są już bardzo dojrzałe listy. No, strasznie żałuję, że nie zachowały się wcześniejsze, ale Panu Bogu dziękować, że zachowały się te, które się zachowały, bo to przez przypadek się odnalazły i przez przypadek również mogły zginąć.
Chociaż mama by powiedziała, że to nie był przypadek. Prawda?
Właśnie.
Ksiądz profesor Stanisław Urbański twierdzi, że Anna Augustyn miała również mistyczne przeżycia. Czy zwierzała się swoim dzieciom z takich doświadczeń?
Nigdy. Była arcydyskretna. Nigdy.
Ksiądz profesor nazywa ją mistyczką wręcz.
Tak. Według takiego klucza, jak mistykami nazywa chrześcijan teolog Rahner. On mówi, że chrześcijanie XXI wieku będą mistykami, albo wcale ich nie będzie. Znaczy mistyka w sensie takiego radykalizmu ewangelicznego, jakby do końca. W tym sensie mistyka. Natomiast to, co uderza w tych listach, tam nie ma cienia jakiejś nadzwyczajności. Znaczy, bo nasze pojęcie mistyki troszkę zalatuje takim troszkę...
Fajerwerkami, można
tak,
powiedzieć.
Takimi duchowościowymi. Natomiast tam nie ma cienia tego. Jest takie twarde chodzenie po ziemi i ksiądz profesor Urbański, on ma podejście do mistyki takie zdrowe. I to, co jest ciekawe, na co on zwrócił uwagę, w jednym spotkaniu mówi do mnie w ten sposób, że takie były nasze matki. Ja myślę, że to ona nie jest nadzwyczajna przez to, że taka była ona. Bo takie było mnóstwo kobiet, wiele kobiet tego typu. Nadzwyczajne jest to, że ona to wyraziła, tak precyzyjnym językiem, natomiast takich kobiet było dużo. Jeżeli ja daję to gdzieś, te listy, i czytają to ludzie w średnim wieku czy starsi, to bardzo wielu mówiło mi, taka była moja mama, taka była moja babcia. Jakby odnajduło nawet elementy tego podobieństwa.
Tej duchowości.
Tej duchowości.
Powiedzieć.
To było pewne pokolenie z modlitwą codzienną, śpiewanymi godzinkami.
Z maryjnością.
Z maryjnością, ale też z takim radykalizmem postu. To nie było takiego... Matka bardzo dużo pościła, ale proszę zauważyć, w listach nie ma ani jednego słowa na ten temat. Natomiast jest wiele o samozaparciu. Ja wiem, co to jest samozaparcie.
I mówi nawet o walce z pokusami, ze złem.
To jest też niezwykłe, dlatego że to jest taka metoda, którą stosuje Jezus na pustyni i którą stosowali ojcowie pustyni. Ta metoda jest opisana u Ewagriusza z Pontu. Metoda anteretyczna. To znaczy, że złą myśl zwalcza się dobrą myślą. Złe słowo, słowo diabła, zwalcza się Słowem Bożym. I to pouczenie, to jest jeden, już nie pamiętam, który z listów, to jest jeden taki list do mojego młodszego brata, również zakonnika. On miał wtedy 21 lat. I to, jak ona się dzieli tym, jak ona walczy z pokusami, to było zdumiewające i to był na tyle jakiś ważny dla niego list, że żadnego listu nie zachował, a ten jednak zachował. Więc to też jest jakiś taki znak no to jest to, to jest tak, jakby się czytało fragment gdzieś tam Ewagriusza.
To jest przylgnięcie do Pana Boga. Nawet wspomina on o wennie do Bożego Miłosierdzia. Ja się wtedy od razu uśmiechnęłam. Pierwsze skojarzenia. Mówię, no tak, rzeczywiście. Ale mówi też właśnie do ojca brata Stasia, prawda?
Stasiu.
Że w sposób szczególny w tych dniach właśnie modliłam się w Twoich intencjach i za Ciebie. Ja pomyślałam, czy reszta rodzeństwa, czytając ten list, nie poczuła troszeczkę zazdrości?
Nie, to znaczy to mama, ona nikogo nie wyróżniała. To ja oczywiście śledziłem też moją historię w tych listach. Bardzo dokładnie mnie śledzi, gdzie jestem, kto mnie odwiedził, kogo ja odwiedziłem, ale nie ma cienia dumy. Cienia dumy, nie ma cienia jakiegoś takiego poczucia. Nie dawała okazji do pychy. Nie była bardzo... o wszystkich i najwięcej w listach jest o tych, którzy się najbardziej pogubili. Prawda, o tej siostrze, która wstąpiła do zakonu, później wystąpiła, tam jest to jej sprawiło najwięcej bólu po prostu. Też tam jest inny, ktoś inny z rodzeństwa, więc to nie było na zasadzie, nie było dzieci wybranych. Nie było pupilków. Absolutnie.
Ale ojcze, czytamy, że w chwilach cierpienia, bolesnych doświadczeń, jest tutaj napisane, że zawsze Panu Bogu dziękuję za dzieci. Jesteście moim największym pocieszeniem.
No to była prawdziwa matka. To była prawdziwa matka. Tam jest jedno zdanie, które w moim odczuciu jest godne wielkiej pedagogiki. O każde dziecko trzeba martwić się inaczej.
No tak, no. Inna metoda wychowawcza,
inna
prawda?
Metoda wychowawcza, ale inne podejście. O każde dziecko trzeba martwić się. No, matka się zawsze martwi. Matka Najświętsza się martwiła o Pana Jezusa, kiedy ten zginął. Przez 3 dni go nie mogła odnaleźć. Martwiła się. Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Więc matka się martwi. I to jest bardzo... Ale o każde dziecko trzeba martwić się inaczej. Więc to pokazuje też taką uważność. To też było dla mnie, bo to ta miłość taka, która jest na co dzień, to się wydaje taka oczywista. No nigdy nie patrzyłem na jej miłość do nas, do mnie. To nie jest oczywiste. To była miłość, która była przemyślana, wycierpiana. To była miłość, która była wymodlona. To nie przychodziło samo.
Niektóre dzisiejsze kobiety powiedziałyby, że Anna Augustyn nie miała tak naprawdę czasu dla siebie. Poświęcała czas na pracę, prawda? Na dzieci, na modlitwę. Tutaj nie ma, no nie wiem, jakiegoś takiego momentu, który nie został zagospodarowany i potem nie wydaje owoców. Ojciec ma rację, że to wszystko jest przemyślane. Po prostu menadżer, jeśli chodzi o logistykę tego codziennego życia, niesamowity.
Tak, i dla mnie zdumie to było jedno z moich z takich zaskoczeń, że kiedy ona pisała te listy?
Niekrótkie.
Niekrótkie. Mhm. Niektóre listy mają przepisane przez, mają po 10 tysięcy znaków, są poważne artykuły. Kiedy ona pisała te listy? Prawdopodobnie pisała wieczorami, ale też w sobotę czy w niedzielę. I właśnie odwrotnie, ona miała bardzo dużo czasu dla siebie. Powiedzmy, ona lubiła czytać. Bardzo dużo lubiła czytać. Późne,
no, to jest starość, napisane Rycerz Niepokalanej między innymi, tak, prawda?
Książki, tam wymienia te książki. Kto, jakie książki, jakie tam gdzieś ktoś podesłał. Także miała czasu. I to też było dla mnie takie zaskoczenie. Ta kobieta, która żyła w taki sposób, no, prawy, taka dobra, pobożna kobieta. Ona mówi, że cieszy się, że na starość może nadrobić to, co zaniedbałam z obowiązku, albo też z jakiegoś niedbalstwa. To jest też, pokazuje pewien, to było dla mnie wzruszające po prostu, że ona, no, chce nadrabiać coś, co było jakby nie tak, przez obowiązki, albo z niedbalstwa. Nie mierzy, co było z niedbalstwa, co było
Jezuicka racjonalność tu się po prostu przedzierała. Naprawdę, ojcze. Często słyszymy, że powołanie rodzi się w rodzinie. W jakiś sposób właśnie rodzina miała wpływ na ojca rozeznanie w życiowej drogi?
Żaden.
Akurat odpowiem.
Nie, to znaczy żaden. To znaczy ja tak śledziłem, o mnie tam nie ma nic na ten, ale jest kilka ładnych zdań o młodszym moim bracie, jak ona się mu przygląda. Prawda? I nie ma tam cienia jakiegoś wpływu. Przygląda mu się. Przygląda się do kościoła, że się spowiada, prawda? I ta, mówiliśmy wcześniej o każde dziecko trzeba się martwić inaczej. Żeby się nie zepsuł. Żeby się nie zepsuł. Dobry chłopak, ale żeby się nie zepsuł. Prawda? To on wtedy mógł mieć 14-15 lat. Więc ta taka troska, ale też realizm. Tam jest w dzisiejszym świecie, mamy lata 60. W dzisiejszym świecie trzeba być ślepym, głuchym, żeby...
Tak pisze.
Tak, w dzisiejszym świecie, no co by powiedziała dzisiaj? Żeby być bohaterem Chrystusa, to trzeba być ślepym, głuchym na to, co się wokół nas dzieje.
I mało tego, nie troszczyć się, żeby nam było dobrze, tylko tak, żeby mu nie przysparzać przykrości.
Tak, to jest też coś, co uderzyło ojca Nieściora, ojca Leona Nieściora, profesora, że właśnie zawsze tak prosimy Pana Jezusa, żeby sprawił, żeby nam było dobrze.
Żebyśmy mieli spokój.
Tak, a to mistyczne patrzenie to jest to, żeby Panu Jezusowi w naszym życiu było dobrze. No to już jest troszkę takie stopień jakiejś takiej wolności wobec siebie, czy oderwania od siebie musi być bardzo wysoki.
Ale myślę, ojcze, że jednak obserwując pobożność swojej mamy, to zaangażowanie w życie rodzinne, zawierzenie Panu Bogu, w jakiś sposób to powołanie kiełkowało w ojca sercu.
Tak, ja nie chcę tego, ja jestem przekonany o tym, że to tak jest, tym, że to się nie da pokazać w taki sposób eksperymentalny. Jak przeczytałem te listy, to tak zawsze myślałem, że moje pisanie jest takie oryginalne. Totalny plagiat. Totalny plagiat moich. I przyznam się, że chciałbym tak pisać. Jak ona pisała, ta precyzja, ta...
Pozdrowienie, rozpoczęcie w ogóle tego listu, tak?
No to była ta, i to jest też niezwykła ta jej twórczość, taka inteligencja naturalna. Ona miała 7 klas szkoły podstawowej, tej przedwojennej, ale to była wysoka szkoła, dlatego że tam pamięta, mając 50 lat, cytuje, co ksiądz mówił na katechezie. Jak uczył rozróżnienia między grzechem ciężkim a grzechem lekkim. Że w szkole uczyłyśmy się do 14 roku życia. Powiedzmy, że ksiądz to uczył tego w 7 klasie, miał 14 lat. Więc to była ta uważność, jak się czyta te listy, wiedzę, że każde kazanie było ważne, rekolekcje były ważne, to ją kształtowało. Ona tym żyła, ona mówiła, pisała do dzieci.
Nawiedzenie kopii obrazu, prawda, Matki Bożej.
Kopii obrazu, to była wielka uroczystość, wielka uroczystość dla niej.
I często wspomina właśnie o modlitwie do Matki Bożej nieustającej pomocy, ale mówi także, zanotowałam sobie, o tak zwanym wewnętrznym zadowoleniu. Wewnętrzne zadowolenie, no właśnie, czym ono jest? No i przedstawia nam takie antidotum na tak zwany stan oschłości. Jak sobie z tym poradzić?
Taki jeden z dla mnie najbardziej zaskakujących fragmentów to jest list, to jest troszkę późniejszy list, który jest odpowiedzią tej siostrze zakonnej na pytanie właśnie o złe myśli. Że ma dużo jakichś złych myśli, rozproszeń i tam daje naprawdę genialną odpowiedź, że złe myśli to są czymś oczywistym, naturalnym, że są pokusy, że to od nas nie zależy i że modlitwa nie jest związana z pewnym komfortem. I pisze tak, że czasami nam się wydaje, kiedy się tak pomodlimy, namodlimy, że ta modlitwa idzie prosto do nieba. A on mówi, a tak nie jest. Ona nie idzie prosto do nieba przez nasze emocje, że im więcej jest oschłości na modlitwie, im więcej jest trudności, im więcej jest złych myśli, a my się staramy modlić, to wtedy pokazujemy, że naprawdę kochamy Pana Jezusa i On jest wtedy przy nas bliżej. Właśnie wtedy, kiedy właśnie nie umiemy się modlić, kiedy się, wydaje nam się, że się źle modlimy. Trwając na modlitwie, dajemy świadectwo takiego przylgnięcia do Jezusa.
I to mówi oczywiście mama jezuitę. To wszystko tłumaczy, naprawdę,
to
ojcze.
To nie ma nic wspólnego. To są dwie różne rzeczy.
Ma, naprawdę.
To nie ma nic wspólnego.
I teraz od razu, ojcze, przypominają mi się słowa pewnego kapłana. Dziś już nie wiem, znaczy, no mogę wymienić nazwisko. Ostatnio, no, bohater pewnej medialnej tutaj afery, wystąpienia, który mówił, że wymuszona modlitwa nie podoba się Panu Bogu. Kiedy mamy trudności, to lepiej zrezygnować, bo będzie ona oschła. A ja sobie pomyślałam, jeżeli dziecko mnie budzi w nocy, czy ja z radością wstaję do tego dziecka, kiedy jestem zmęczona? Nie, a jednak ma to sens. Tak samo jest z modlitwą. Ojciec powiedział, nawet jeżeli ona jest oschła i nie czujemy tych pozytywnych emocji, nie jesteśmy w stanie euforii, to tym bardziej ona zbliża nas do Pana Boga.
Bo jesteśmy wytrwali. Wie Pani, ja nie chcę odnosić się do słów, które ktoś powiedział i nie oceniam tego, bo nie wiem, co on chciał powiedzieć i tak dalej. Z tym, że ja zawsze mnie złość bierze, przyznam się, taka no, naturalna, taka złość się budzi we mnie, jak ktoś próbuje po prostu podważać coś, czego sam nie robi. To znaczy, na modlitwie musi być wysiłek i to nie przemoc wobec, prawda, swojej wolności, ale wysiłek musi być, to wielki wysiłek. Czasami tak my też księża bardzo łatwo krytykujemy, a to, prawda, przychodzi z przyzwyczajenia. Człowieku, uszanuj to, że przychodzi, nie krytykuj tego. Czasami spowiadają się, prawda, byle jak. Ja zawsze pytam, a coś ty zrobił, żeby się spowiadali lepiej? Więc to trzeba każdy akt religijny, który jest robiony, nawet jeżeli jest powierzchnią, trzeba uznać, dlatego że jest punkt wyjścia do dalszej drogi.
A dziś właśnie, ojcze, dzień modlitw o świętość kapłanów. A o tej świętości w książce, o której dziś mówimy, drodzy Państwo, i którą polecamy, Listy Matki Anna Augustyn, możemy wiele się dowiedzieć.
Świętość kapłanów. No to było, ona tworzyła to środowisko świętości. Ona tworzyła, ona pisała, zachęca. No ja ze wstydem się przyznaję, że listów nie zachowałem. Nie pamiętam, jakie pisała do mnie listy, ale tą siostrę zakonną tam mocno: Józiu, droga, staraj się, ty powinnaś być święta. I ona pracowała w pewnym momencie w zakładzie dla dzieci niepełnosprawnych. Tam mocno ją poucza, że to są ci najbiedniejsi, najbardziej ubodzy, których Pan Jezus najbardziej kocha. Coście zrobili jednego dla jednego z tych najmniejszych. Właśnie ten wymiar świętości był dla niej ważny. Ta troska o innych, to chodzenie po sąsiadach.
Niektórych odwiedza, prawda?
To pomaganie ludziom gdzieś tam, pogorzelcom, to też, no to jest wzruszające. Też ta jej. To akurat widziałem, ale człowiek nie widział jakby z drugiej strony tej motywacji.
No właśnie chciałam zapytać o listy mamy do ojca.
Ja nie pamiętam. To znaczy nie pamiętam. Człowiek był, ja wyszedłem z domu, miałem 14 lat. Najpierw w szkole liceum, później wstąpiłem do zakonu. Z pewnością pisała do mnie, ale nie. To się tak zaciera. I też no, człowiek jest na tyle jakby taki niedoceniający w tym wieku, że no, z chęcią przeczytałbym ten jeden, drugi list, który ojciec do mnie napisał. Niestety nie zachowałem go, więc to... Ale to większość niestety z nas tak jest jakimś cudem, kiedy się coś zachowa. Z jakimś cudem i dlatego no, moja wdzięczność do opatrzności, że ona sama zachowała to piękne świadectwo ku przede wszystkim mojemu zbudowaniu. I teraz po tych listach tak wiem, jak się starzeć.
No, zostawiła nam taki testament: wszystko czynić dla chwały Bożej. i zwraca się do Matki Bożej Matuchno.
Tak, to Matuchno. Jest takie bardzo, to nabożeństwo do Matki Bożej jest takie bardzo ciepłe. Ona jest tutaj taka twórcza, jakby tworzy pewne neologizmy. I prawda, moja mamusiu niebieska, no bardzo to jest takie ciepłe.
Pisze, prawda, w listach do dzieci, jak blisko jest ta twoja mama niebieska. No właśnie, kogo możemy dedykować? Komu możemy dedykować tę książkę i te listy?
Te listy mamom. W tych listach doskonale odnajdują się kobiety, które miały trudne życie. I dawałem te listy wielu ludziom, to wtedy czytając mówi właśnie to, co wspominałem, że taka była moja mama, taka była moja babcia. Jakby, no właśnie, to jest jakby takie troszkę reprezentacja pewnego pokolenia.
Drodzy Państwo, naszym specjalnym gościem był dzisiaj ojciec profesor Józef Augustyn. Szczęść Boże, serdecznie dziękuję
Szczęść
za to
Boże,
spotkanie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmowa na co dzień. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.